Rok 1939, wrzesień. Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę. Druga wojna światowa dotknęła także kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wówczas jeszcze jako ksiądz pewnego dnia poszedł do rolnika siejącego na polu. Powiedział: panie, samoloty pikują, wszyscy uciekają, a pan sieje? Proszę księdza, gdybym zostawił to ziarno w spichlerzu, spaliłoby się od bomby, a gdy wrzucę w ziemię, zawsze ktoś będzie jadł z niego chleb, odpowiedział rolnik. Te słowa stały się dla księdza Wyszyńskiego cenną nauką. W początkach okupacji niemieckiej zostało zamknięte włocławskie wyższe seminarium duchowne. Ksiądz Wyszyński został wyznaczony do negocjacji z Niemcami w sprawie otwarcia seminarium. Niemcy na to się nie zgodzili. Rosły coraz większe represje. Księżom groziły aresztowania. Konieczna była ucieczka. Ksiądz Wyszyński nie chciał się jej podporządkować. Nie czas na ratowanie życia, kiedy Kościół jest w potrzebie, mówił. Biskup Michał Kozel wymusił na nim opuszczenie Włocławka. Wkrótce okazało się, że Niemcy chcieli go aresztować. Przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu. Ksiądz Wyszyński ukrywał się we Wrociszewie w domu ojca do 1940 roku. Niemcy aresztowali profesorów, kleryków seminarium we Włocławku. Został też aresztowany biskup Michał Kozel, który wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam Niemcy go zamordowali w 1943 roku. Ksiądz Wyszyński w 1940 roku przybył do Lasek i tam wraz z księdzem Korniłowiczem pomagał siostrom franciszkankom prowadzić zakład dla niewidomych. Wkrótce wszyscy zostali przeniesieni do majątku Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Ksiądz Stefan jako kapelan zajął się też nauczaniem, prowadził też wykłady na tematykę społeczną. Z powodu choroby płuc w 1941 roku wyjechał na leczenie do Zakopanego. Jego nazwisko wciąż było na liście poszukiwanych przez hitlerowców. W czerwcu 1942 roku wrócił do Lasek. Był kapelanem zakładu niewidomych. Prowadził działalność konspiracyjną pod pseudonimem siostra Cecylia. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się powstanie warszawskie. Z prawego brzegu Wisły patrzyły wojska sowieckie. Do powstania ruszyła młodzież z Lasek. Ksiądz Wyszyński dodawał im odwagi i błogosławił na drogę, a potem w kaplicy długo modlił się, leżąc krzyżem przed ołtarzem. Objął funkcję kapelana Armii Krajowej w rejonie Kampinosu w marcu 1944 roku. Otrzymał pseudonim Radwan III, a w lipcu 1944 roku razem z matką Różą Czacką w domu rekolekcyjnym zorganizował szpital powstańczy. Służył rannym, wspierał niespokojnych, oddawał ostatnią posługę kapłańską, namaszczał, rozgrzeszał, żegnał bohatersko umierających powstańców. Potem powiedział: miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i męką ludzką. Pamięta operację bardzo dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć nogę. Powiedział, że zgadza się, pod warunkiem, że będę cały czas przy nim stał. Te doświadczenia wiele go nauczyły. Napisał: szacunku do człowieka nabywa się wtedy, gdy się go widzi w udręce. I dodał: jesteśmy mimo woli pokoleniem bohaterów. W roku 1945, po zakończeniu wojny, wrócił do Włocławka, został rektorem seminarium duchownego. Czasy były trudne. Gmach był zniszczony, profesorowie niektórzy zamordowani, nie było podręczników ani jedzenia. Na pierwszy rok zgłosiło się 30 alumnów. Przez Pierwsze kilka miesięcy seminarium działało w parafii Lubraniec, w miejscowości położonej 30 kilometrów od Włocławka. Ksiądz Wyszyński, będąc rektorem i wykładowcą seminarium, pełnił jednocześnie obowiązki proboszcza dwóch parafii. Diecezja włocławska straciła w czasie wojny 220 księży. Jesienią 1945 roku udało mu się przenieść z Lubranica do Włocławka. Tak wspominał początki. Do południa wykłady, a po południu ubieraliśmy się w fartuchy, braliśmy miotły, szczotki i zaczynaliśmy od strychów wszystko po kolei porządkować. Powoli seminarium zaczęło wchodzić w nowy etap życia. 25 marca 1946 roku, święto Zwiastowania Pańskiego, papież Pius XII mianował księdza Stefana Wyszyńskiego biskupem lubelskim. Ja chciał tej nominacji. Byłem tym mocno przestraszony, czułem, że przerasta to moje siły, wspominał. Ojcu Świętemu się nie odmawia, usłyszał od prymasa Chlonda. Wyraził zgodę. Był jednym z najmłodszych biskupów w Polsce, miał 45 lat. Święcenia biskupie przyjął na Jasnej Górze 12 maja w święto Matki Bożej Łaskawej. Za hasło biskupie wybrał słowa Soli Deo, jedynemu Bogu. W maju odbył się uroczysty ingres biskupa Wyszyńskiego do katedry lubelskiej. Nowy biskup zaskoczył ludzi, gdy ponad kilometrową drogę, idąc pieszo, pozdrawiał, błogosławił wiernych, rozmawiał. Służąc wiernym, służymy ojczyźnie, mawiał. Państwo nie istnieje samo dla siebie, jego rolą jest służenie ludziom. Nie był długo biskupem lubelskim. W październiku 1948 roku zmarł prymas polski August Chlond. Jego następcą papież Pius XII mianował biskupa Stefana Wyszyńskiego. Potem on opowiadał, że był przekonany, iż ta nominacja przerasta jego siły. Byłem przerażony. Kilka razy jeździłem do Krakowa, do kardynała Sapiehy, aby wstawił się za mną i spowodował, że papież cofnie ten straszny wyrok. W jednym z pierwszych listów, jako biskup warszawski, pisze do ojca swojego. Mam pełnić obowiązki prymasa Polski. W takiej chwili, dla mnie niezwykle ciężkiej, myśl moja biegnie ku Tobie, Ojcze mój, jako dawcy mojego życia, byś modlitwą Twoją wsparł mnie przed Bogiem, tak iżbym godnie wypełnił ku chwale Najwyższego zlecone mi obowiązki. Potrzeba wiele modlitwy, by łaski wyjednane uzupełniły moje braki. Tak pisał do swojego ojca. Urząd prymasa Polski wówczas był wyjątkowy, bo nadeszły czasy dla Kościoła trudne, czasy rządów komunistycznych. 6 stycznia 1949 roku pożegnał się z Lublinem. Spakował trochę własnych książek i ubranie. Nic tu nie przywiozłem i nie chcę niczego ze sobą zabierać, oznajmił. Z jedną małą walizką wyjechał do Warszawy. 2 lutego święto Matki Bożej Gromnicznej nowy prymas odbył ingres. Uroczyście objął urząd podczas mszy świętej w katedrze. Wtedy padły znamienne jego słowa. Od dziś zaczyna się moja droga przez Warszawę. Znam ją dobrze. Jestem z nią związany tak blisko. Może najbardziej była mi bliska, gdy broczyła krwią w powstaniu, gdy patrzyłem z Izabelina na dymy ofiarnego wielkiego ołtarza całopalenia. Po ulicach Warszawy biegała od młodości moja matka, która jako sierota wcześniej zetknęła się ze stolicą. Ja też już jako sierota, po zgonie matki, znalazłem się w Warszawie, w gimnazjum, w którym wiele lat spędziłem. Dopiero zajęcie stolicy przez Niemców przecięło mój powrót do szkoły. W okresie wojny spędziłem w stolicy 3 lata. Obecnie jestem tutaj 3. nawrotem. Dzisiaj muszę pokochać Warszawę i oddać jej swoje siły i swoje życie. Tak mówił prymas Wyszyński. Gdy został prymasem, miał zaledwie 47 lat. Czekało go trudne zadanie. Pozycja prymasa w tym czasie była w Polsce wyjątkowa. występował w roli legata papieskiego. W imieniu kościoła prowadził rozmowy z władzami państwowymi. Zabierał głos w sprawach publicznych. 9 lutego, gdy został prymasem, udał się na Jasną Górę, aby prosić Matkę Najświętszą o pomoc. Miał w pamięci słowa prymasa Chlonda. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Maryi zawierzył swoją posługę. Najbliższymi jego współpracownikami stali się współpracownicy kardynała Chlonda. Pragnął w ten sposób wyrazić uznanie dla działalności swojego poprzednika i pokazać, że będzie starał się ją kontynuować. Widok powojennej Warszawy przerażał ogromem zniszczeń. W swoich notatkach zapisał: wymowa zniszczeń stolicy może poruszyć najbardziej bezmyślne serce. Dom arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej nie był jeszcze odbudowany po zniszczeniach wojennych i nie nadawał się do zamieszkania. Prymas zamieszkał przy alei Szucha. W gruzach leżała też warszawska katedra. Objęcie prymasowstwa przypadło na czasy politycznie właśnie bardzo trudne. Zagrażał komunizm, propagujący ateizm, walczący z kościołem. Prymas był ustawicznie śledzony przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Dążąc do rozbicia kościoła, komuniści utworzyli ruch tzw. księży patriotów. Zrzeszał on tych duchownych, którzy w zamian za obiecane korzyści, a często szantażowani, zaczęli współpracę z władzą komunistyczną. Prymas wzywał do modlitwy za tych kapłanów. Informował, że wierni mogą ufać tylko tym duchownym, którzy pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską. W gruzach leżała warszawska katedra. Jednym z celów zadań Wyszyńskiego była jej odbudowa. Od początku prymas znajdował się pod stałą obserwacją komunistów. Służba bezpieczeństwa codziennie spisywała czynności przez prymasa wykonywane, filmowano z ukrycia ludzi, którzy przechodzili koło bramy domu prymasa przy ulicy Miodowej. Powołana została specjalna sekcja dla kontrolowania jego korespondencji. Komuniści, dążąc do rozbicia kościoła, działali właśnie przeciw kościołowi, przeciw prymasowi. Zamknęli ośrodki katolickie Caritas. Na miejsce kościelnego Caritas zorganizowali świeckie Caritas o tej samej właśnie nazwie. Zakonom odebrano możliwości działania. Usunięto zakonnice ze szpitali, katechetów ze szkół. Z powagi sytuacji zdawał sobie sprawę prymas Wyszyński. Postanowił sam wypowiedzieć się publicznie w niedzielę 12 lutego podczas mszy świętej w kościele Najświętszego Zbawiciela powiedział: walka z kościołem i religią w Polsce jest jaskrawo widoczna, a władze państwowe są odpowiedzialne za walkę z religią i kościołem w Polsce, odpowiedzialne są przed Bogiem i historią. Władze komunistyczne podjęły dalsze działania przeciw kościołowi. Aby zlikwidować niezależność finansową kościoła, państwo zabrało 150 tysięcy hektarów ziemi kościelnej. Prymas dążył do porozumienia z władzami. Porozumienie między episkopatem a rządem zostało podpisane 14 kwietnia 1950 roku. Ten układ z komunistami wywołał zaskoczenie oraz falę krytyki. Uważano, że Wyszyński zdradza Kościół, ale okazało się ono opatrznościowe. Stanowiło jedyny dokument, do którego Kościół mógł się później odwoływać w relacjach z komunistami. Jednak rząd wciąż nie był lojalny wobec Kościoła. Nie zrezygnował z obranej wcześniej drogi propagowania ateizmu i podporządkowania sobie Kościoła. Nie widzimy innej drogi do uspokojenia umysłów i zjednoczenia narodu, jak zaprzestanie walki z religią, pisał do Bolesława Bieruta, prezydenta komunistycznego. Właśnie prymas Wyszyński pisał: nie widzimy innej drogi, jak do uspokojenia umysłów, jak zaprzestanie walki z religią. Jednak komuniści tego nie uczynili. I to rządzenie prymasa w tym czasie było bardzo trudne. Ale on postawił to hasło Soli Deo, jedynemu Bogu, cześć i chwała. I tak to realizował.